#koronawirus. Specjalny magazyn informacyjny Radia Zielona Góra. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Najświeższe informacje, rozmowy z ekspertami, komentarze. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzgp.pl.
Dzień dobry, w magazynie informacyjnym #koronawirus w Radiu Zielona Góra wita Państwa Daniel Sawicki. Przypomnijmy, że program #koronawirus został przez nas przygotowany i uruchomiony specjalnie ze względu na sytuację, w której się aktualnie znajdujemy. Zacznijmy od informacji z Ministerstwa Zdrowia, które poinformowało o 187 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Według najnowszych danych resortu z powodu COVID-19 zmarło 8 kolejnych osób. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik resortu zdrowia, powiedział na konferencji prasowej, że łączna liczba zakażeń potwierdzonych w badaniach laboratoryjnych wynosi już ponad 12 tysięcy.
Jednocześnie z tych pozytywnych informacji mamy blisko 200 przypadków osób, które wyzdrowiały, łącznie więc mamy 2655 przypadków osób, które wyzdrowiały, łącznie osób, które zachorowały, to jest 12089 przypadków śmiertelnych, 570.
Ostatniej doby wzrosła liczba wykonywanych testów, dodał rzecznik.
Po weekendzie, po tym wczorajszym spadku liczby testów, która sięgnęła blisko 8 tysięcy, wynik dobowy bardzo niski. Mamy dzisiaj odbicie dość duże, chociaż nie największe w ostatnich dniach. Mamy blisko 13 tysięcy wykonanych testów, co tylko pokazuje rzeczywiście, że ten weekend ma duży wpływ na liczbę prowadzonych testów.
Wczoraj zakażenie koronawirusem potwierdzono u 285 osób. 27 osób zmarło. Krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych profesor Andrzej Horban powiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że głosowanie korespondencyjne jest bezpieczne. Profesor, który był gościem salonu politycznego Trójki, dodał, że ci, którzy bardzo obawiają się koronawirusa, mogą przedsięwziąć dodatkowe środki ostrożności.
Jeżeli ktoś się bardzo boi, to otwiera kopertę używając rękawiczek. To jest wystarczające zabezpieczenie. To, co już jest w środku, to już jest absolutnie bezpieczne. Z tym, że jak mówię, to dotyczy ludzi super, super ostrożnych, którym się wydaje, że to może być w jakiś sposób zakaźne. Praktycznie biorąc, z punktu widzenia przeciętnego zjadacza chleba, te pakiety są bezpieczne.
Profesor Andrzej Horban podkreślił, że uczestnictwo w wyborach niesie ze sobą takie samo narażenie na infekcje, jak zakupy żywności, które robimy praktycznie każdego dnia. Dodał, że przestrzeganie zaleceń sanitarnych Ministerstwa Zdrowia pozwala skutecznie zmniejszyć ryzyko zakażenia podczas wykonywania codziennych czynności i kontaktowania się z ludźmi. Z kolei minister pracy, rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg na antenie Polskiego Radia 24 powiedziała, że jeśli będzie potrzeba, przyznawanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostanie wydłużone. W Polskim Radiu 24 minister powiedziała, że jutro rząd przedstawi szczegóły w tej sprawie. W związku z tym, że będziemy pokazywali kolejne etapy odmrażania gospodarki, to zgodnie z zapowiedzią premiera prawdopodobnie ten zasiłek będzie przedłużony, mówiła Marlena Maląg.
Zapowiadał też pan minister Dariusz Piątkowski, że będzie możliwość zajęć opiekuńczych na przykład w przedszkolach, a więc też chcemy dostosować długość tego zasiłku do tych potrzeb, które są aktualnie związane z obostrzeniami. Także bardzo proszę spokojnie, na pewno w dniu jutrzejszym ogłosimy i podamy ta opieka dla dzieci. Ona jest bardzo ważna, muszą być dzieci zaopiekowane.
Rząd przedłużył pobieranie zasiłków opiekuńczych do 3 maja. Szkoły, żłobki, przedszkola i placówki oświatowe są jednak zamknięte aż do 24 maja. W ubiegłym tygodniu minister edukacji Dariusz Piątkowski powiedział, że niebawem zapadnie decyzja w sprawie wznowienia zajęć opiekuńczych w żłobkach i przedszkolach. Marlena Maląg na antenie Polskiego Radia 24 zapewniła również, że 13 emerytury są systematycznie wypłacane. Świadczenie wynoszące 1200 zł brutto jest wypłacane od 1 kwietnia.
Jest na bieżąco wypłacana. Do tego momentu już ponad 8 400 000 emerytów otrzymało 13 emeryturę, to jest ponad 10 miliardów złotych, a cała 13 emerytura to właściwie można powiedzieć, że ponad 12 miliardów złotych.
Trzynastki są wypłacane emerytom razem ze świadczeniem głównym przysługującym za kwiecień. Prezydent Andrzej Duda zapewnił rolników i sadowników, że jeśli wystąpi susza, państwo nie pozostawi ich bez wsparcia. wraz z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi prezydent spotkał się z sadownikami w Dylewie koło Grójca. Prezydent zapewnił, że w przypadku suszy państwo będzie robić wszystko, aby do każdego nią dotkniętego dotarła pomoc.
Dla tych wszystkich rolników, którzy jeszcze nie otrzymali w pełni odszkodowań za zeszłoroczną suszę, te odszkodowania przyjdą, ten proces ich wypłaty cały czas jest realizowany i będzie konsekwentnie realizowany, także zapewniam, że te środki na wsparcie, na odszkodowania za zeszłoroczne straty wywołane suszą będą, a także, że w tym roku, jeżeli kogoś rzeczywiście susza dotknie, będzie się mógł spodziewać tego, że nie pozostanie bez wsparcia.
W związku z trudną sytuacją hydrologiczną prezydent zaapelował o racjonalne gospodarowanie wodą. Zalecał, aby gromadzić deszczówkę i używać jej do podlewania roślin. Jak mówił, 75% wody z opadów nie jest zatrzymywana. Nie podlega retencji, która pozwoliłaby na jej ponowne wykorzystanie. Prezydent podkreślał potrzebę i konieczność dążenia do mądrej gospodarki wodnej. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek powiedziała, że OBWE nie ma podstaw do oceny wyborów prezydenckich w Polsce. Nie ma bowiem ani gotowej ustawy, na podstawie której odbędzie się głosowanie. W Polskim Radiu 24 Beata Mazurek zaznaczyła, że stanowisko OBWE jest oparte na zaleceniach Komisji Weneckiej.
Zalecenia Komisji Weneckiej nie są dla wszystkich obowiązujące. To, że się coś komuś zaleca, to nie znaczy, że druga strona ma zrealizować. W dalszej części mówią, że oni prognozują, czy przypuszczają, czy może być. Wszystko jest takie uznaniowe, żadnych konkretów tam nie ma. Natomiast najistotniejsze jest to, że nie jest znany ostateczny kształt ustawy, a już pojawia się opinia OBWE, co wskazuje w mojej ocenie na jedno, że jest walka polityczna i OBWE w Polsce wpisuje się w walkę polityczną, stając po stronie opozycji.
Europoseł Beata Mazurek mówiła, że na podstawie oceny decyzji o organizacji wyborów w dobie pandemii widać, iż w Unii Europejskiej są kraje, którym wolno więcej i te, którym wolno mniej. Zwróciła uwagę, że Komisja Europejska i OBWE uznały decyzję władz Węgier o przełożeniu wyborów jako niespełniającą standardów europejskich.
Więc spełniają pewnie standardy europejskie te państwa, które są rządzone przez osoby, którym OBWE, Komisja Europejska sprzyja, które są uległe wobec tych, którzy rządzą Europą, czy nadają ton Europie, a nie wobec tych takich jak Polska i Węgry, które dbają o swoich obywateli, chcą silnych państw narodowych, które będą współtworzyły Unię Europejską.
Wczoraj Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE oceniło, że ustawa o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich w Polsce wymaga znacznej poprawy w celu dostosowania do zasad OBWE i innych międzynarodowych standardów dotyczących demokratycznych wyborów. Ustawa została uchwalona przez Sejm na początku kwietnia, a obecnie czeka na rozpatrzenie w Senacie. Ustawa ta w razie jej wejścia w życie będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów w formie głosowania korespondencyjnego. A w więzieniach i aresztach śledczych w całym kraju są 4 osoby zakażone koronawirusem. To tymczasowo aresztowani za łamanie kwarantanny. Jak mówi rzecznik dyrektora generalnego służby więziennej podpułkownik Elżbieta Krakowska, w więziennictwie rygorystycznie przestrzega się zasad sanitarnych.
Dzięki realizowanym przez służbę więzienną procedurom postępowania w zakresie profilaktyki koronawirusa w jednostkach penitencjarnych nikt do tej pory się nie zaraził. W stworzonym na czas epidemii izolatorium przy jednym z zakładów karnych obecnie przebywają 4 osoby tymczasowo aresztowane, którym sąd zastosował areszt, gdyż nie stosowali się do zaleceń kwarantanny.
We wszystkich zakładach karnych w Polsce więźniów obowiązuje całkowity zakaz wyjść na zewnątrz do pracy, wstrzymane są też odwiedziny. Z kolei szef resortu obrony narodowej minister Mariusz Błaszczak powiedział, że zgodnie z konstytucją wybory prezydenta powinny odbyć się w maju tego roku. W programie pierwszym Polskiego Radia szef MON odniósł się też do senackich prac nad ustawą dotyczącą głosowania korespondencyjnego. Izba Wyższa Parlamentu zajmuje się dokumentem od czasu przekazania go z Sejmu. Posłowie przyjęli ustawę 6 kwietnia. W sygnałach dnia minister Mariusz Błaszczak zaznaczał, że instytucje państwa są przygotowane do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych.
Dorobek jest bardzo duży, chociażby program 500+, a więc wsparcia dla dzieci, wsparcia rodzin właśnie, czy też 14. emerytura, czy powrót do wieku emerytalnego 60-65. To jest dorobek rządu, jeszcze wiele przed nami. Mam nadzieję, że Jarosław Gowin nie wpisze się w tą destabilizację, w ten chaos, który stara się stworzyć w naszym kraju opozycja.
Część polityków opozycji domaga się wprowadzenia w kraju stanu klęski żywiołowej i przeniesienia terminu wyborów. I to wszystkie informacje z kraju. Przechodzimy teraz na ziemię lubuską, wracamy do naszego regionu, gdzie czeka na nas już dzisiejszy gość, a jest nim pani Bożena Pierzgalska, szefowa nauczycielskiej Solidarności i rzeczniczka NSZZ Solidarność Regionu Zielonogórskiego. Witamy.
Witam państwa.
Witam serdecznie pani przewodnicząca. Słyszymy się dobrze?
Tak, słyszymy się.
Bardzo się cieszę. Pani przewodnicząca, bardzo się cieszę. Pani przewodnicząca, porozmawiajmy o naszej oświacie, która w tej chwili przeżywa też ciężkie chwile ze względu na pandemię koronawirusa. Poznaliśmy kilka dni temu terminy egzaminów maturalnych i egzaminów klas ósmych. Wszystko odbędzie się w czerwcu. Jak szkoły przebrną przez to w czasach pandemii? Bo przygotowania na pewno już się rozpoczęły do tych kluczowych egzaminów.
No, sądzę, że przebrną jak zwykle, czyli dobrze, proszę sobie przypomnieć ubiegły rok, gdzie miały się nie odbyć egzaminy i odbyły się bez żadnych przeszkód. I jestem przekonana, że w tym roku również. Oczywiście dyrektorzy mówią tak, że w mniejszych szkołach, tam gdzie tych uczniów jest niewielu, z pewnością nie będzie zbyt wielkiego problemu. Co do tych szkół, gdzie jest dużo oddziałów, no to oczywiście mają takie przypuszczenie, że będą musieli w swoich planach zrobić pewne zmiany. No i oczekują jeszcze na szczegółowe informacje i wytyczne. Natomiast ogólnie patrzą optymistycznie i uważają, że wszystko da się zrealizować, jeżeli to zostanie dobrze zaplanowane.
Czy te czerwcowe terminy to rzeczywiście będą już terminy bezpieczne na tyle, że uczniowie będą mogli spokojnie przyjść do swoich szkół i te egzaminy zdawać? Czy będą maseczki na buziach uczniów? Jak w tej chwili możemy spojrzeć na to, jak pani okiem fachowca, oświatowca na to patrzy?
No ja już na ten temat się wypowiadałam, że w mojej opinii po pierwsze to prawdopodobnie będą to musiały być mniejsze grupy, a więc wymagałoby to powołania większej ilości komisji niż było to do tej pory. No szkoły dysponują bazą lokalową taką, żeby ci uczniowie jakoś tam zostali w tych mniejszych grupach rozsadzeni. Czy będą to maseczki? Myślę, że tak. Myślę, że maseczki, rękawiczki, może nawet tak jak widzieliśmy w niedzielę na wyborach, nowe długopisy, które będą tylko i wyłącznie dla tych uczniów. Pewnie nie będzie to wyglądało dokładnie tak samo, ale no też jesteśmy ludźmi rozsądnymi i wiemy, że nikt dzisiaj nam nie może powiedzieć, który termin będzie całkowicie bezpieczny. No a młodzież po prostu nie może zawiesić swoich planów życiowych i nie wiedzieć chociażby, czy dostanie się na studia, czy nie, czy jakie, co ją czeka jesienią. Musimy zrobić wszystko, żeby było to maksymalnie bezpieczne. I myślę, że to się da zrobić. W związku z powyższym czekamy też na takie bardzo szczegółowe wytyczne, jak ministerstwo sobie wyobraża właśnie to rozlokowanie młodzieży. Ale myślę, że da się zrobić.
Uprzedziła pani nieco moje kolejne pytanie, bo chciałem spytać, co później z dalszą rekrutacją, bo egzaminy egzaminami, uczniowie ósmych klas będą zdawali te egzaminy, maturzyści również, maturzyści z kolei będą starali się dostać na swoje wymarzone studia, uczniowie klas ósmych będą wybierali szkoły ponadgimnazjalne, zatem te terminy zostaną wydłużone.
No tak, ale terminy to, no nie możemy powiedzieć, że mamy do czynienia ze świętymi terminami. Bywa tak, że życie wymaga od nas pewnej korekty. Dla nas najważniejsze jest to, żeby te terminy zostały w taki sposób zweryfikowane, żeby młodzi ludzie, ci, którzy kończą ósme klasy, wiedzieli przed 1 września, do jakiej szkoły pójdą, a ci, którzy wybierają się na studia, również żeby to wiedzieli. Oczywiście tutaj ta droga elektroniczna będzie dominująca, ale terminy muszą być dostosowane do tego, żebyśmy jesienią wszyscy wiedzieli, co robimy dalej. I to ja bym nie traktowała tego jako jakiejś świętości. Po prostu terminy zostaną przekazane tak, jak to do tej pory pan minister robił.
Ale mogliśmy również usłyszeć w różnych wywiadach, że być może nawet we wrześniu te zajęcia, które w tej chwili są zawieszone i prowadzone w sposób zdalny, być może nawet we wrześniu do końca szkoły nie wrócą do normalnego funkcjonowania. Na razie mamy termin chyba 24 maja, o ile dobrze pamiętam, i to jest termin graniczny, po którym mieliby uczniowie wrócić do szkół.
No tak, i pewnie będziemy to słyszeli jeszcze niejednokrotnie, bo ciągle jeden komunikat jest jakby pewny. Będziemy wszystko wiedzieli wtedy, kiedy zostanie wynaleziona szczepionka. Więc nikt tak naprawdę z jakiejś ostrożności nie powie nam, co wydarzy się we wrześniu, kiedy jest to jeszcze przed nami kilka miesięcy. My musimy, no nawet gdybyśmy tak już zupełnie tak czarno sprawy widzieli i w ten sposób do tego podchodzili, no to być może będzie to inauguracja w nowych szkołach dla tych uczniów i taką samą drogą, jak jest tutaj. No ja wierzę głęboko, że we wrześniu wrócimy normalnie do szkół i będziemy przygotowani do takiej pracy, no troszeczkę innej, ale jednak już w szkołach, bo młodzież za tym tęskni, nauczyciele tęsknią, jest wiele, wiele różnych problemów. W związku z tym, no minister zdrowia mówi swoje, my miejmy nadzieję, że we wrześniu już będzie wszystko w porządku.
Rozmawiałem ostatnio z którymś z samorządowców lubuskich, z jednym z samorządowców lubuskich. On wskazywał na to, że głównym problemem w tym nauczaniu zdalnym jest brak dostępu do internetu. Pani może to potwierdzić? Do państwa jako związkowców również docierają takie sygnały?
Tak, ale nie ma ich zbyt wiele. Dyrektorzy, samorządowcy no, starali się temu jakoś zaradzić. Słyszeliśmy wszyscy, że również samorządy otrzymały pieniądze na pomoc dla tych uczniów, którzy takim sprzętem nie dysponują. Ja myślę, że to w ogóle dla nas jest taka wskazówka, że za jakiś czas będzie trzeba jednak bardzo mocno w te urządzenia szkoły wyposażyć uczniów, bo widzimy, że tutaj z tym może być problem. No nie każdy ma pieniądze na to, na przykład, żeby mając jakąś tam gromadkę dzieci, żeby każdy miał swój komputer. No jest to problem, który na pewno jakieś wnioski każe nam wyciągnąć, ale informacje raczej były takie, że nauczycielom tam się zawieszało, niektórzy wstają o 5 rano, żeby rozesłać te materiały uczniom, żeby jakoś w jakiejś komfortowej sytuacji. No tak, potwierdzam, że, ale nie było tego dużo.
Czyli pod kontrolą wszystko było, można tak powiedzieć.
No można powiedzieć, że pod kontrolą.
Maturzystom no, i ósmoklasistom życzymy zatem, tak, pani przewodnicząca?
Tak, ale gdybym miała jedną chwilę, to chciałabym powiedzieć o innym problemie. No, problemie tym, tak, że samorządy próbują oszczędzać na nauczycielach i jednak otrzymuję informacje, że w niektórych samorządach nie będą płacone godziny ponadwymiarowe, albo że na przykład są zmieniane plany nauczania, tak jak w Żaganiu, gdzie odcina się godziny ponadwymiarowe i tylko w tych nowych planach jest podstawowe pensum, więc ja mam nadzieję, że wypowie się na ten temat pani kurator Rawa i że natychmiast pracownicy kuratorium przystąpią do działania, ponieważ z tego wynika, że podstawa programowa, która musi być realizowana nie jest, a to jest no, wykroczenie. Moim zdaniem samorządy nie mają prawa ingerować w proces nauczania, a dyrektorzy, jeżeli zgadzają się na coś takiego, to po prostu łamią prawo. W związku z tym oczekuję, że kuratorium natychmiast sprawdzi, w jaki sposób w szkołach podstawa programowa jest realizowana.
samorządy po prostu może szukają pieniędzy, no i padło tym razem na
samorządy dostają dokładnie taką subwencję, jaką otrzymywały wcześniej, więc ja wiem, że nie mają dochodów wszystkich, takich jak mieli przed pandemią, no ale niewypłacanie należnych wynagrodzeń jest po prostu łamaniem prawa, łamaniem konstytucji i przestrzegam, żeby tego nie robili. Natomiast rzeczą ewidentną jest, że podstawa programowa musi być w danym roku zrealizowana. Albo nie jest realizowana, albo po prostu narusza się prawo, nie wypłacając wynagrodzeń i kuratorium powinno nad tym, powinno to zbadać. Bo jest to naprawdę w tej chwili sytuacja bardzo, bardzo poważna.
A jest to przypadek pojedynczy, czy tego typu praktyki są nagminne?
Absolutnie. Mam informacje z Zielonej Góry, mam informacje, tak jak powiedziałam, z Żagania. Napływają, ponieważ to jest koniec miesiąca, napływają również informacje z innych miejsc. Ja powiem tyle, jeżeli za godzinę ponadwymiarową nie jest płacone, to oznacza, że nie została w jakiejś części zrealizowana podstawa programowa, a jeżeli nie została zrealizowana, to znaczy, że jest to naruszenie prawa. I tym powinien się zainteresować nadzór pedagogiczny, w którego kompetencjach leży właśnie pilnowanie tej realizacji. Bo ja nie wiem, czy to jest, jeżeli nie płaci się za to, to oznacza, że albo zostały prawa uczniów naruszone, albo prawa nauczycieli.
Miejmy nadzieję, że te problemy uda się rozwiązać, o których mówiła pani przewodnicząca, jednocześnie maturzystom i ósmoklasistom, którzy kończą w tym roku naukę na tym poziomie. Życzymy powodzenia, bo to już niecałe 2 miesiące do ich najważniejszych egzaminów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była dzisiaj pani Bożena Pierzgalska, szefowa Nauczycielskiej Solidarności. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa w dzisiejszym programie #koronawirus. Przypominam, że wszystkie informacje dotyczące nie tylko pandemii znajdą Państwo również na naszej stronie internetowej rzg.pl. Na kolejny program zapraszam już jutro o godzinie 12:30. Za uwagę dziękuję Państwu. Daniel Sawicki. Do widzenia.